Magazyn Radia Watykańskiego.
Kościół na wschodzie to kościół z peryferii. Na jakie komplikacje i wyzwania on napotyka oraz jakie propozycje duszpasterskie wysuwa? Bardzo polecamy Państwu odpowiedzi, które w rozmowie z Anną Opasiak przedstawia misjonarz pracujący w Kazachstanie i na Syberii, ksiądz Zbigniew Lenart. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na audycję przygotowaną przez Radio R z Lublina.
Rozpoczynamy spotkanie z naszym gościem, a w studio misjonarz pracujący w Kazachstanie na Syberii, ksiądz Zbigniew Lenart. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No i będziemy rozmawiać o tej pracy misyjnej, nie krótkiej, bo od ilu lat?
No już na wschodzie pracuję 25 lat. Wcześniej pracowałem 8 lat na Ukrainie, 2 lata w tym czasie też w Gruzji. I od 17 lat w Kazachstanie, od 16 lat na Syberii.
Ale ksiądz lubelski,
powiedzmy. Tak, jestem z Lubelskiej, inkardynowany tutaj. Zostałem zwolniony w 1991 w zasadzie. Drugim dostałem dekret od księdza arcybiskupa Pylaka i było napisane na misję do Rosji. Jeszcze wtedy
była jaka reakcja?
No, ja się sam zgłosiłem. Także to było takie pragnienie, które Bóg wzbudził we mnie poprzez też formację seminaryjną, później też doświadczenie tej formacji, którą otrzymałem na drodze noktymalnej. Poprzez odnowienie chrztu jest też nakierowana na misyjność. I już jak szedłem do seminarium, już myślałem o misjach, że to była realizacja tego, co...
A dlaczego ten wschód? Zapytam jeszcze.
Wschód, jeden taki świętej pamięci profesor, z którym pracowałem na Ukrainie, pan Marian Maciejewski, zawsze mówił, w rzeczywistości jest proroctwo. I ja pamiętam, już w 1988 roku przyjechał ksiądz proboszcz, Marianin z Ukrainy, i prosił, miał spotkanie z seminarzystami i prosił kogoś, kto by pojechał na praktykę. I ja z moim kolegą pojechaliśmy i 2 miesiące byłem tam. Tak mi się to wszystko spodobało. Coś niesamowite. Sam widzę, że to był dar pewien, bo często ta rzeczywistość była zupełnie inna niż w Polsce już wtedy. Bieda jest pewna taka, ale mi się wszystko spodobało. I tak widziałem, że Bóg ukierunkowywał ten kierunek misji. W ten sposób też, poprzez te wydarzenia, poprzez ten mój wyjazd seminaryjny tam na wschód.
Ukraina, Gruzja, no i właśnie Kazachstan, zapewne ta misja się różni, prawda, w tych wszystkich krajach.
Tak, to można powiedzieć, że jak poszedłem do Kazachstanu, to tam dopiero się tak naprawdę poczuło, co to są misje, bo jednak Ukraina, poprzez fakt, że jednak dużo jest katolików, Polaków, i te kościoły szczególnie okolice Żytomierza, czy sam Żytomierz, czy Chmielnicki, czy Lwów, czy później Winnica, te rejony, były pełne kościoły, jak na tamte warunki. Natomiast no, w Kazachstanie rzeczywiście...
Pustynia?
To było trochę takie przełożenie tej rzeczywistości na wschodzie Ukrainy, bo ja pracowałem i do dzisiaj pracuję jako katechista wędrowny z ramienia Drogi Noktymalnej, razem z innymi świeckimi, aktualnie z jedną Belgijką, jednym Hiszpanem, seminarzystą. I myśmy tam jeździli, na przykład, będąc na Ukrainie, do Dnieprodzierżyńska. Ja mogłem porównać tę sytuację w Kazachstanie do tej sytuacji kościoła tam za Dnieprem. Że parafie są małe, generalnie większość to są ludzie niewierzący, czy no tak jak w Kazachstanie, to gro to są muzułmanie, 70%, powiedzmy, nazywających się muzułmanie, Kazachowie, oni o sobie mówią, że są muzułmanie, chociaż też komunizm zniszczył islam tam. Także tam
najsilniejszy ateizm podobno.
Tak, tam istniały nawet podziemne meczety. W każdym razie ta rzeczywistość kościoła w Kazachstanie przypominała mi ten na wschodzie Ukrainy.
No właśnie, to na pewno jest wyzwanie pracować, tworzyć kościół w tamtym miejscu. Jak wygląda zatem ta misja i czy ten kościół to coś w charakterze kościoła peryferyjnego należałoby traktować?
Tak, dla mnie tam ewangelizować to jakby wypełnia się to słowo Jezusa, idźcie na krańce świata. Teraz akurat głosiliśmy katechezy nad brzegiem Morza Kaspijskiego w Kazachstanie i tam do najbliższej parafii jest 900 kilometrów. Nawet trochę brakuje drogi, trzeba stepem jechać, więc to rzeczywiście taka peryferia. I no, faktem jest, że jest inny rodzaj pracy. Ja mogę powiedzieć o tej pracy, którą Bóg mi pozwala wypełniać w ramach drogi, która jest inicjacją chrześcijańską, nawiązując do starożytnego katechumenatu, który w kościele kiedyś był i teraz na nowo się odradza, że widać, że to jest narzędzie, które jest odpowiednie na tamte tereny, na dzisiejsze czasy, jak to powiedział papież w statutach drogi, jest to zawarte na początku, że droga jest tym narzędziem odpowiednim dla współczesnego człowieka, dla sytuacji, w której on się znajduje. I my widzimy, że tak, że poprzez inicjację chrześcijańską ma się narzędzie, żeby dotrzeć do ludzi oddalonych, czy nawet innowierców, czy ateistów, bo tam no, jest inne środowisko, nie spotka się środowiska, które na przykład na Ukrainie było, że są pewne korzenie chrześcijańskie albo katolickie. Oczywiście często spotykamy ludzi, gdy się dowiadują, że ja jestem Polak, to też przypominają sobie swoje korzenie polskie.
No, niech brakuje, jak się okazuje, takich właśnie.
No tak, spotyka. I to jest bardzo sympatyczne. Ostatnio nawet byłem u fryzjerki i mówi, no tak, tak, i moja babcia była Polka.
Toż właśnie. Moja.
I wtedy można nawiązać jakiś dialog, zapraszać na katechezę do kościoła. To też jest okazja pewnej formy ewangelizacji, żeby zacząć przepowiadać, mówić o Jezusie Chrystusie.
A jest odpowiedź i zainteresowanie? No bo wiemy, że...
To znaczy, no, to nie jest tak, że są tłumy. Ja pamiętam, jak ksiądz arcybiskup Pylak mnie posyłał, to mi powiedział, i to sobie bardzo zapamiętałem, i to się realizuje, że pamiętaj, że tam masz wędko łowić. I faktycznie, my się uczymy poprzez ten inny rodzaj duszpasterstwa, czy tak jak tutaj w Polsce, czy inną sytuację, powiedzmy, tych ludzi, którzy się znajdują, i tego kościoła, który jest w mniejszości, że tak namacalnie się widzi i dotyka tego faktu, że każdy człowiek jest dzieckiem Boga, że z każdym człowiekiem ma się relacje, bo ta rzeczywistość kościoła jest mała. No, parafie 50, 100 to jest duża parafia i wtedy się wszystkich zna. A przez to się ma taką relację no, bezpośrednią, że ci ludzie nie są anonimowi. I to jest pewną pomocą.
Wspomniał ksiądz, że to jest takie katechizowanie wędrowne. Wędrowcami się czujecie. Czy to jest tak, że do każdej parafii chcecie dotrzeć, albo tworzyć następne wspólnoty, albo może wracać jeszcze do tych odwiedzonych?
To jest tak, że my jedziemy do jakiejś parafii, najpierw do biskupa przedstawiamy tę inicjację chrześcijańską, drogę nominalną. Dajemy nasze świadectwo, bo każdy z nas ma swoje wspólnoty, moja wspólnota tutaj w Lublinie jest. I mówimy, czym to dla nas było, czym to jest, co Kościół na to mówi i papież, że proponujemy to posługę biskupowi i później proboszczom. I jeśli jest chętny na przykład proboszcz, to wtedy w parafii otwieramy taką inicjację poprzez katechezę zwiastowania, to jest czas półtora miesiąca, gdzie zapraszamy ludzi, którzy są w kościele i ewentualnie takich, którzy proboszcz zaprosi. I wtedy otwieramy drogę inicjacji chrześcijańskiej w tej parafii. I jak już otworzymy i są wspólnoty, to zawsze do nich wracamy, bo ich prowadzimy tą drogą poprzez etapy, poprzez to, co jest przewidziane. Także w Kazachstanie mamy w tym momencie 4 parafiach, 7 wspólnot. Na Syberii, bo też jesteśmy na Syberii, jest 4 wspólnoty, powiedzmy w 2 parafiach. Na Syberii jest trochę inna sytuacja, bo tam jest więcej rodzin, bo w ramach tej drogi też jest misja rodzin. Ta forma nazywa się misja ad gentes, że jedzie 5 rodzin w środowisko zupełnie sekularyzowane, czy w jakąś dzielnicę dużego miasta, gdzie biskup zaprasza, gdzie nie ma parafii. Te rodziny stanowią jakby zalążek przyszłej parafii, tego żywego kościoła. Nie zaczynamy od budowy fizycznego kościoła, ale takiego żywego z księdzem, z seminarzystą, ze świeckimi kobietami, ze wspólnot, z rodzinami. Także na Syberii mamy 2 takie misje i jeszcze jedno chcemy prosić. I to jest dla nas no, taka rzeczywistość, która nas napawa nadzieją na ewangelizowanie, na dotarcie do tych ludzi, niesienie im Chrystusa.
Pytam też, jakim zaangażowaniem czy z jakim zainteresowaniem się to przyjmuje, ponieważ wiemy, że czasem nawet w polskich warunkach trudno, że tak powiem, obudzić ten żywy kościół, chociaż w zasadzie większość z nas deklaruje, że do tego kościoła należy. No i właśnie pytanie, jak budzić ten kościół tam, kiedy mamy i te komplikacje historyczne, różnego rodzaju zawirowania i są państwo na peryferiach de facto.
Tak, to znaczy my mamy świetną receptę, czy powiedzmy testament, którym jest Słowo Boże, a szczególnie dzieje apostolskie, które pokazują nam, co my mamy robić, jak mamy Kościół zakładać. Tym bardziej, że papież Jan Paweł II Święty mówił, żeby wrócić do pierwotnego modelu apostolskiego, który jest zapisany w dziejach apostolskich, który jest na wszystkie czasy, bo na przykład duszpasterstwo XVII, XVI, XVIII wieku było dobre na tamte czasy, a niekoniecznie musi być dobre na te czasy. Natomiast tamto duszpasterstwo zawarte w dziejach apostolskich jest Słowem Boże na wszystkich czasach.
Źródło.
I jakby używamy tej formy, by dotrzeć do tych ludzi, w jaki sposób? Bo problem jest jeden, otworzyć im ucho, żeby oni się w ogóle zainteresowali. Czy to jest Jezus Chrystus? Wielu nawet nie słyszało dzisiaj. Powiedzmy, że może w Rosji jest inaczej, bo jednak jest prawosławie i ta kultura też jest inna, że słyszało się imię Jezus, ale nic poza tym. Także ci ludzie są naprawdę tabula rasa.
I trudno sobie wyobrazić nawet, tak, że tak, tak może być.
I o co chodzi? Że potrzeba stworzyć, jak Jezus mówił, znak miłości i jedności. Po tych znakach poznają inni, żeście moimi uczniami. I uwierzą. I właśnie ta inicjacja chrześcijańska, po co my to robimy, prowadzimy, czy te rodziny, które przyjeżdżają, to są w perspektywie, żeby one pokazały te znaki miłości i jedności, żeby przyciągnęły ludzi. Bo faktycznie, myśmy teraz mieli konwencje, takie jednodniowe rekolekcje z jedną wspólnotą na Syberii, miejscowymi. I oni mówią, że ja zobaczyłam w rodzinach, bo tam są rodziny z Wenezueli, są z Meksyku, z Kostaryki, z Hiszpanii, z Włoch, z Polski. I on mówi o jednej z Hiszpanii, gdzieś dziewiątkę dzieci mają. I mówi, ja zobaczyłam, ta miejscowa, żywą wiarę u nich. I ten przykład rodzin, tych, którzy tam jadą, rzeczywiście jest taką siłą, która przyciąga tych ludzi miejscowych i wtedy, jak oni widzą znaki, otwierają ucho i zaczynają słuchać. I wtedy można im głosić.
No bo to jest codzienny przykład, tak?
Tak. Natomiast my nie wchodzimy w tematy drażliwe, czy no,
polityczne.
My mamy misję, by głosić Chrystusa, więc specjalnie nie wchodzimy w tematy polityczne i nie mamy problemów tutaj z ludźmi miejscowymi. Na tej płaszczyźnie wiary, chrztu, czy płaszczyźnie Ewangelii, spełnia się to słowo, które mówi święty Paweł, że już nie ma Greka ani Żyda, tylko że jesteśmy jedno w Chrystusie. Oczywiście musimy uważać, żeby nie dotykać jakichś drażliwych tematów, no ale my nie pojechaliśmy tam, żeby historię uczyć czy przypominać, bo mamy inną misję. Przy okazji, gdy ktoś chce, to rozmawiamy i tak dalej. Teraz na przykład na Syberii, Barnaul, jest szansa, że się odzyska Kościół. Stulecie objawień fatymskich, Kościół, który kiedyś Polacy wybudowali w 1913 roku i został zamieniony na aptekę. I teraz jest szansa, że państwo odda Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, czyli jakby też fizyczne wypełnienie się obietnic fatimskich, że rzeczywiście Ewangelia dotrze do serc tych ludzi. I zresztą chrześcijaństwo jest tak uniwersalne i ten przekaz jest tak uniwersalny, że naprawdę mamy o czym rozmawiać i mamy co przekazywać tym ludziom.
I też ma wiele wspólnego w każdym razie jednak z islamem. Jak muzułmanie zapatrują się na to,
to znaczy,
spotkanie?
To też szukamy na początku i w ogóle szukamy takich, jak się dialoguje z nimi, rozmawia.
Czyli wspólnego mianownika. Tak.
Mówiąc o tym, że w islamie Maryja jest uważana na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kobiety. Później dopiero Fatima. I też Jezus jest prorokiem dla nich. A później głosimy im też doktrynę chrześcijańską. Dla mnie było zdumiewające, jak papież przyjechał Jan Paweł II do Kazachstanu, w Astanie, w stolicy Kazachstanu w 2001 roku. Z ogromną mocą i męstwem przepowiadał Ewangelię. Większość to byli muzułmanie, młodzież. I oni słuchali. I to jest takim pewnym też wzorem. Mhm. Oczywiście z pewnym respektem, szanując drugiego, ale z drugiej strony nie mamy się czego wstydzić i mamy co przekazać, bo Jezus mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To znaczy jest pewna misja, którą Bóg daje Kościołowi i to jest ważne.
To jest ważne. Można wnioskować, że się udaje, ale jak przypuszczam, komplikacji nie brakuje.
O nie, nie. Nie.
To co jest tam?
Mogę powiedzieć, że dla mnie oczywiście funkcjonuje w kościele, którym też jest posłuszeństwo, nie? I
no tak.
To jest coś fundamentalnego, dlatego mogę powiedzieć, że nie poleciałem na skrzydłach do Kazachstanu. Poszedłem tam, bo mnie kościół posłał. byłbym na Ukrainie bardzo zadowolony. I pierwsze lata były naprawdę dla mnie trudne, bo to taka orka i też Pan Bóg widać, że się dobrał do mnie, żeby mnie nawracać i nawrócić i też, że musi dużo pracować i cały czas pracuje. I były różne momenty, że się chciało wracać, uciekać i tak dalej. Natomiast no, to, że jestem tam, to jest czysta łaska Boża. Że Bóg, bo On mówi, ja jestem z wami po wszystkie dni i to się wypełnia. Ja widzę sam po sobie, że jak oddam Mu tę ewangelizację, ja jestem ze wsi, to mówię, oddam Mu lejce, żeby On prowadził ten wóz, to wszystko idzie tak, jak On chce i lepiej. A gdy ja zaczynam kombinować i trochę brać na siebie i tak dalej, zapominając o tym, że to on pierwsze skrzypce gra, to wtedy się rodzą problemy. Natomiast no, problemy są. To normalnie, gdzie jest człowiek, gdzie jest rzeczywistość, gdzie są inni ludzie. No ale ja jestem na dzisiaj bardzo zadowolony, że tam jestem. I patrzę z optymizmem w sensie takim, że to Jezus Chrystus, to jest Jego dzieło. Święci mówią, że my jesteśmy całkowita przeszkoda w ewangelizacji. I ja widzę po sobie, że no, staram się jak najmniej Panu Bogu przeszkadzać, dawać swoje ciało, mówić amen, żeby On się posługiwał lepiej niż gorzej. I to idzie z Jego łaską.
A zapytam jeszcze o sytuację społeczną, czy społeczno-ekonomiczną tych ludzi, jak wygląda?
No, różnie. Tam, gdzie ostatnio żeśmy głosili nad Morzem Kaspijskim katechezy, to jest takie miasto, w którym jest dużo przemysłu naftowego i gazowego. I tam generalnie ludzie żyją lepiej. Chociaż no, do kościoła przychodzą różni ludzie i często bardzo biedni. I jest duża pauperyzacja. Dużo jest ludzi biednych. My mamy we wspólnotach dużo rodzin wielodzietnych, którzy mają na przykład 8, 9 dzieci miejscowi. I którzy są ogromnym znakiem. Są jakby wyspą wśród morza, rozwodów, problemów. Bo musimy sobie zdać sprawę, że rodzina tam jest zniszczona. Dlatego zapraszamy, biskupi zapraszają rodziny, żeby pomagały poprzez swój przykład miejscowym, żeby oni zakładali rodziny, otwierali się na życie, wychowywali dzieci w wierze. Co się dzieje? Powoli, powoli, ale się dzieje. A jednocześnie no, nie ma jakichś kokosów. Oczywiście trochę się polepszyła sytuacja ekonomiczna, ale kruchość jest ogromna tych ludzi. Często się szuka jakiejś pomocy, jak się widzi jakąś rodzinę, która...
Czy takiej charytatywnej pracy też trzeba?
Tak. Trzeba. No i Kościół to czyni, co zawsze czynił.
A jakiej pomocy jeszcze trzeba?
No, przede wszystkim modlitewnej. Oczywiście, co tu dużo mówić, my się utrzymujemy tak naprawdę dzięki pomocy Kościołowi w Polsce. Bo tam parafie nie ma, nie wiem, czy w Kazachstanie jest, może się mylę, nie znam całego Kazachstanu, jest 9 razy większy niż Polska. Parafii, która była samowystarczalna, tak jak w Polsce. I dlatego utrzymujemy się i Kościół się utrzymuje dzięki pomocą organizacji charytatywnej, czy z Niemiec, czy w ogóle. I gro przede wszystkim pomoc wiernych z Polski. Wielu ludzi przez to sobie gromadzi skarb w niebie, wspierając nas. My się za nich ciągle modlimy, ale fakt jest taki, że ta pomoc płynie i dzięki temu możemy ewangelizować.
Jak ksiądz wróci do Kazachstanu, na Syberię, to co będzie teraz tą najbliższą misją?
Teraz na Syberię mamy pracę. Będzie nas ze 70-80 osób, 10-12 rodzin tych z misji. I tam mamy taki ważny etap, gdy zaczynamy dotykać ich życia, ich historii, ich relacji do pracy, do pieniądza, do afektów. To jest też wymiar takiej troski Kościoła, że troszczy się o tych ludzi, interesując się ich życiem i też oświetlając je światłem Ewangelii. Także no zobaczymy.
No to my życzymy wszystkiego dobrego, tak powiem krótko, a Państwu powierzamy modlitwie też te działania.
Bardzo liczę na nią i z góry dziękuję.
A mówił misjonarz pracujący w Kazachstanie na Syberii, ksiądz Zbigniew Lenart. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Wysłuchaną przez Państwa audycję przygotowało Radio R z Lublina. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.